Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy, pozdrawiamy widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. No i rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Z niecierpliwością pewnie nasi słuchacze i telewizorzy czekali na spotkanie z panem posłem, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości Antonim Macierewiczem. Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Pośle.
Szczęść Boże. Dzisiaj chcemy rozmawiać o Polsce, mówiąc ogólnie, ale w kontekście mediów, władzy i służbach specjalnych. Wiemy, że pan jest też tutaj autorem, sławnym autorem raportu w sprawie, przypomnijmy tutaj, służb wojskowych, informacyjnych. To też jest bardzo taka, no, przełom, bo po tym raporcie te służby zostały rozwiązane, więc można powiedzieć, że rozpoczął się pewien etap w historii, bym powiedział, Polski. Nie boję się powiedzieć Polski, bo to się łączy, prawda, służby. Ale tytułem jeszcze wstępu, tak na gorąco, żyjemy sprawą imigrantów ze wschodu, prawda, ta bolesna sprawa. Widzimy, jak media pokazują sceny bardzo takie nawet wzruszające, kiedy dzieci, matki, ojcowie uciekają do lepszego świata. Pytanie, jak się zachowa państwo polskie, jak pan to ocenia, tak na żywo, jako też polityk?
To bardzo trudna sprawa i bardzo istotna sprawa dla współczesnej Europy i w ogóle dla współczesnego świata, ale podejmując w tej sprawie decyzje, Polska, Polacy, władze polskie muszą przede wszystkim dokonać pewnego bilansu własnej sytuacji, własnych zobowiązań i własnych możliwości. Musimy sobie przede wszystkim zdawać sprawę z tego, że jesteśmy państwem graniczącym z obszarem, gdzie toczy się wojna, z Ukrainą, gdzie mamy do czynienia z wojną i która w konsekwencji powoduje już dużą migrację na teren Polski i to ludności o korzeniach, kulturze i przeszłości z nami związanych, wobec których mamy bardzo wiele różnych obowiązków. Istnieje obawa, że ta migracja może się powiększyć, że Polska stanie się obszarem migracji z tamtego terenu, z Ukrainy, z Białorusi. Istnieje zagrożenie dla państw bałtyckich, także związane z presją ze strony czy agresją rosyjską. To wszystko sprawia, że Polska ma obowiązek przygotować się do przyjęcia dużej fali uciekinierów z tamtego obszaru. Do tego może dojść. To jest pierwsza, najważniejsza kwestia. Musimy dbać przede wszystkim o własny naród i o narody, które są w sytuacji dramatycznej z nami bezpośrednio związane. To nie znaczy, że możemy odrzucić w ogóle zobowiązania wynikające z zarówno chrześcijańskiej troski, miłosierdzia, jak i świadomości wspólnego losu człowieczego, także z uchodźcami z tamtych terenów. Ale też musimy mieć bardzo dobrze rozpoznaną tę sytuację. Od tego są służby dyplomatyczne, od tego są właśnie służby specjalne, żeby nam powiedzieć, z czym tak naprawdę mamy do czynienia w tej wielkiej fali, jaka od 2-3 miesięcy tak straszliwie niepokoi całą Europę, a w jakimś sensie i cały świat. Co takiego się dzieje, że blisko 500 000 ludzi już się przemieściło, no i mówi się, że będzie jeszcze więcej. Czy to nie jest tak, że to jest kwestia związana z decyzją państwa tureckiego, gdzie obozy na granicy Syrii i Turcji, no, zostały otwarte i ludność stamtąd się przemieszcza. Zresztą też warto by bliżej zanalizować, o kogo chodzi, bo widzimy, że to nie jest
w tej grupie, prawda?
Kto to jest, bo widzimy po pierwsze, że to nie jest tak, że to całe rodziny migrują. To przede wszystkim są młodzi mężczyźni. Prawda? A jaki jest ich skład społeczny, jaki jest skład polityczny, co oni z sobą niosą, gdzie oni chcą się przemieszczać, czy oni chcą być w Polsce? Podobno jednak nie. Zdaje się, że oni chcą być głównie w Niemczech, we Francji, w Skandynawii. W związku z tym to by było tak, czy to by było tak, że my byśmy ich tutaj mieli zatrzymywać, chociaż oni chcą iść
dalej, tak,
gdzie indziej, prawda? Czyli byśmy służyli jako...
Określić, jaka to jest grupa dokładnie.
jaka grupa, do czego dąży, o co chodzi, bo w wypadku Ukraińców wiemy o co chodzi. Tak. To są ludzie, którzy uciekają z terenów zajętych wojną,
szukają pracy,
ale też są gotowi natychmiast tam wrócić, jeżeli tam...
Bo tam jest ich dom, prawda?
Tam jest ich dom, jeżeli tam będzie pokój. Tutaj nic nie wiemy. Pani premier nie przedstawiła nam żadnej dotychczas informacji, a już słyszymy, że mają być kwoty, już słyszymy, że to ma się dziać pod wpływem no, jakiejś decyzji typu przymusowego. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówi, że to jest rozkaz, że to jest nakaz, że to jest przymus, że to się będzie siłą realizowało. No, wydaje się, że to bardzo nieroztropne.
To także, że Polacy, przypomnijcie sobie, że wy kiedyś też byliście, jak tamci ludzie, no, raczej nie przypominam sobie, żebyśmy tak gdzieś wędrowali taką masą, prawda, przez...
Znaczy, były takie zjawiska w historii Polski w XIX wieku.
W XIX wieku
rzeczywiście, w drugiej połowie XIX wieku, stąd powstała Polonia w Brazylii, w Argentynie, prawda, to rzeczywiście jest
francuska emigracja.
Znana sytuacja, ale przypomnijmy, nie było wtedy państwa polskiego. Prawda? Przypomnijmy, to były sytuacje dramatyczne poszukiwania chleba, poszukiwania lepszego bytu i tamte państwa ściągały świadomie właśnie ludność rolniczą z południowo-wschodnich terenów Polski, dlatego, bo ręce do pracy były potrzebne w Brazylii, były potrzebne w Argentynie, żeby zagospodarowywać tamte tereny. Nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją jak obecnie i zdaje się, że ci ludzie przyczynili się do naprawdę rozwoju cywilizacji rolnej, cywilizacji społecznej tam w Ameryce Południowej. Ta Polonia zapracowała na siebie bardzo ciężko i jest bardzo szanowana na tamtych obszarach, więc może by nam tego nie wytykano, a zwłaszcza nie wytykali ci, którzy są współodpowiedzialni czy za imperia kolonialne, czy za destabilizację sytuacji na świecie, bo to naprawdę im się, że tak powiem, nie godzi coś takiego nam wytykać. Powtarzam jeszcze raz. My najpierw musimy zdiagnozować tę sytuację i przede wszystkim obliczyć nasze siły, sprawdzić w jakim stopniu wobec obecnej sytuacji Polski możemy jeszcze przyjąć innych, no i dokonać konsultacji społecznych. No nie można takich decyzji podejmować bez stanowiska odpowiednich środowisk społecznych. To wszystko musi zostać dokonane i musi zostać wyrażona wola, zgoda Sejmu. Na skutek takiego stanowiska, jakie Prawo i Sprawiedliwość zajęło, doprowadziliśmy do tego, że będzie jednak debata sejmowa w tej sprawie, że pani premier zobowiązała się przedstawić te wszystkie kwestie, o których mówiłem, wyłożyć je i wtedy w przyszłą środę, o ile się nie mylę, odbędzie się debata sejmowa. Poznamy i społeczeństwo będzie mogło poznać rzeczywiste uwarunkowania. Nie może być tutaj żadnego przymusu, nie może być tutaj żadnego zewnętrznego dyktatu. Musi być solidna odpowiedzialność za naród polski i za te zobowiązania w zależności od możliwości, jakie Polska posiada.
No to też
tak
będzie ciekawe.
Tak do tego podchodzimy ostrożnie, z rozwagą i z odpowiedzialnością za naród polski.
Czyli mówiąc w skrócie, no patrzymy pierw na dobro narodu, którym jesteśmy, prawda?
No jest porządek państwa miłości, polskiego, prawda? Tak. Najpierw jesteśmy odpowiedzialni za własny naród, za inne też, to jest jasne, ale w odpowiedniej kolejności, w odpowiedniej zależności od sytuacji, w jakiej są poszczególne środowiska i ludzie.
Co pan zauważył, że tamci ludzie, no ci imigranci wschodni, wybierają jednak te kraje, gdzie będą czuli, że będą mieć lepszą opiekę socjalną, społeczną niż tutaj w Polsce. Niestety tak to wygląda.
Tak, deklarują. Deklarują, że przede wszystkim ich obszarem zainteresowania, terenem są Niemcy. Zresztą piszą na transparentach, prawda, że idą do Niemiec. Niemcy, teraz wiem, że kraje skandynawskie też są terenem, do którego zmierzają. To jest ich oczywiście wola i wola tych państw, jeżeli chcą ich przyjąć. Ja mam wrażenie, że bardzo dużo, ponieważ ojciec mówił o mediach,
o mediach, tak.
w prowadzeniu.
Media, władza
i służby, dużo tak. Tutaj jest takiego bałaganu wprowadzonego przez media, gdy słyszę te audycje uprawiające taką wobec nas, Polaków, pedagogikę wstydu, wytykające nam, że my jesteśmy podobno szowinistami, nacjonalistami, że nie chcemy się dzielić z innymi. Tak. Naprawdę, jeszcze jak słyszę, że robią to byli aparatczycy komunistyczni, to naprawdę...
Założę się, panie pośle, gdyby PiS tak, u władzy, to te same media mówiłyby, że oni nie chcą do Polski przyjechać, bo rządzi PiS w Polsce, prawda?
No,
opuszczają, omijają,
właśnie.
Idą do Niemiec, do Francji.
Ale przede wszystkim mamy do czynienia z brakiem solidnej informacji, a do tego są media powołane. Media mają pośredniczyć między światem zewnętrznym i nami wtedy, kiedy jakieś rzeczy nie znamy. Oni nas powinni poinformować. Jeżeli biorą na przykład takiego człowieka jak Krzysztof Mroziewicz, prawda? Były ambasador, podróżnik, współpracownik, tajny współpracownik wojskowych służb informacyjnych, prawda? Człowiek, który jest kompetentny, obyty, ma wiedzę, był w Indiach bardzo długo, zna ten świat, no to byłoby dobrze, gdyby nam opowiedział, jakie są zagrożenia, jakie są niebezpieczeństwa i jakie są korzyści z tego płynące, a nie pokrzykiwał na Polaków, że są nacjonalistami, czy ciemnogrodem, czy nie chcą się dzielić z innymi, bo to po prostu nie przystoi. Nie mówię, że on osobiście używał takich słów, ale taki był wydźwięk audycji, w której bierze udział i także inni ludzie z tego pseudo-establishmentu PRL-owskiego, prawda, który się tak dobrze rozwija pod skrzydłami Platformy Obywatelskiej. To się nie godzi, bo my i cała Europa znajdujemy się w zupełnie nowej sytuacji geopolitycznej. Ta fala migracyjna, jak mówię, już olbrzymia, a zapowiada się, że będzie jeszcze większa, niesie bardzo różne wyzwania. Obowiązkiem mediów jest informowanie o tym, a nie pokrzykiwanie, że my musimy na pewno przyjąć taką czy inną liczbę tej ludności, bo oni nie chcą do nas, oni chcą zupełnie gdzie indziej się przemieścić. W związku z tym skazywanie ich, a także ludności polskiej, na taką sytuację, że to mamy być strażnikami jakichś
obozów,
w których będziemy na siłę przetrzymywali, to jest nieodpowiedzialne. Tak być po prostu nie może.
Panie pośle, skoro o tych służbach była już mowa, to jest prawda, że taki czas przełomowy przed wyborami tam się kotuje. Po prostu mówią, że między tymi służbami relacje są jakieś takie wtedy napięte, zatrzymuje się jakieś materiały, zbiera się nowe. Jak to wygląda? Czy pan jest tutaj poinformowany w tym temacie? Bo takie dochodzą.
Proszę ojca, rzeczywiście tak bywa w służbach specjalnych. Przy każdych wyborach, przy każdych zmianach, przy każdym kryzysie politycznym. I to niestety mówię o służbach specjalnych w krajach postkomunistycznych, a w szczególności w Polsce. I to niestety jest konsekwencją szczególnej struktury tych służb. One ciągle jeszcze nie oderwały się od swojej genezy, od swoich zaangażowań w latach 90., od tego, że tam jest bardzo dużo ludzi ze służby bezpieczeństwa, bądź też krewnych, o takich powiązaniach ludzi i w związku z tym oni bardzo politycznie podchodzą do tej
czyli
sytuacji.
Nie należą do państwa, tylko do...
W niewielkim stopniu pełnią służbę państwową, a częściej ustawiają się wobec poszczególnych układów i powiązań personalno-politycznych. To jest także wynik bałaganu, jaki w służbach dokonała Platforma Obywatelska w ciągu ostatnich 8 lat. Ja pamiętam, że pan Donald Tusk, gdy objął władzę, zapowiadał, że natychmiast w ciągu pół roku, to był rok 2008, i on mówił, że do lata przedstawi program reformy służb i zmieni to wszystko, bo jak się temu zaczął przyglądać, to okazało się, że tu są poszczególne klany, poszczególne grupy, ci są powiązani z tym, ci z tamtym, i on już chciałby to uporządkować. Bardzo szczytny cel. PSL. My to w dużym stopniu zrobiliśmy. On odziedziczył służby w dużym stopniu uporządkowane. No ale jeżeli chce zrobić coś jeszcze dobrego, to wspaniale. No niestety zamiast tego zrobił jeszcze większy bałagan. Polskie służby w końcu lat 90. i w ostateczności dokończyło Prawo i Sprawiedliwość, zostały oparte na takiej strukturze chyba optymalnej, polegającej na tym, że za służby odpowiada premier, służby podlegają premierowi rządu i premier może powołać koordynatora do spraw służb specjalnych, który przejmuje jego kompetencje, a może kierować służbami sam, w zależności od sytuacji, w zależności od tego, na ile się czuje do tego kompetentny, no i także w zależności od zewnętrznej sytuacji, czy jest konieczne, by premier bezpośrednio sam służbami kierował. W zasadzie w Prawie i Sprawiedliwości, gdy rządził pan premier Jarosław Kaczyński, ten model koordynatora do spraw służb specjalnych był realizowany. Koordynatorem tę funkcję pełnił pan minister Wasserman. Ja wtedy byłem szefem służby kontrwywiadu wojskowego i ten model się wtedy naprawdę bardzo dobrze sprawdzał. Służby podlegały poprzez koordynatora premierowi. Nie było wojsk, że tak powiem, takich zaciężnych przy poszczególnych ministerstwach.
Czy pan podlegał pod pana Wassermana poniekąd, tak? Wtedy jakoś, no to była taka podległość
służba kontrwywiadu wojskowego podlegała przede wszystkim panu premierowi i poprzez pana ministra Wassermana, ale także ze względu na to, że pan prezydent Rzeczpospolitej pełni funkcję szefa, że tak powiem, nadrzędnego nad całą armią polską. W związku z tym to jest szczególnie bliskie związki z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Służb wojskowych były i powinny być, jak sądzę, także w przyszłości. Tymczasem pan Donald Tusk doprowadził do takiej sytuacji, że nie powołał koordynatora. Zrobił coś, co Platforma uwielbia. To znaczy dał taką nazwę, rzeczywiście panu Grasiowi, potem kolejnym ministrom, nazywał ich koordynatorem. Po dzień dzisiejszy tak jest, pan Biernacki jest nazywany koordynatorem do spraw służb specjalnych, ale nie dał mu tych kompetencji. Ani pan Graś, ani pan Biernacki, ani pan Cichocki nigdy nie byli pełnoprawnymi ministrami, członkami Rady Ministrów, mającymi kompetencje nad wszystkimi służbami. Nigdy. Najdłużej tę funkcję pełnił właśnie pan Cichocki i on niestety jest odpowiedzialny za szereg decyzji, które sprawiły, że służby mają na sumieniu brak przygotowań wtedy, gdy przygotowywano wyjazd pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska. Niedopełnienia obowiązków zarówno przed, jak i potem. Być może to wynikało właśnie z tego, że nie dano mu kompetencji. Ja oczywiście nie wiem, jakie były tego przyczyny, ale jest prawdą, że bardzo wiele spraw związanych z tym wyjazdem decydowało się w gabinecie pana Cichockiego, a efektów później nie było i doszło do tak straszliwej tragedii. Był bałagan. I ten bałagan się niestety mnożył. No, doszło do takiej sytuacji, gdy na czele służb stanął kolejny minister, że sam szef służb został podsłuchany, był podsłuchiwany przez swoich podwładnych. Słynna afera, która wciąż się toczy, kelnerów,
no właśnie, prawda? Afera podsłuchowa, tak zwana.
Afera podsłuchowa, Sowa i przyjaciele. Jak wiemy dzisiaj, okazało się, że człowiek, który tym kierował, był człowiekiem służb. A więc same służby podsłuchiwały swojego ministra i najwyższe osoby w państwie, najważniejszych ludzi w państwie.
Czy wyciągnięto wnioski z tego, panie pośle?
Bo rzecz to jest zupełnie rzecz niebywała. Coś, co nie zdarzyło się w żadnych służbach nigdy na świecie. coś zupełnie nieprawdopodobnego. A przypomnijmy, że stało się to za kadencji pana ministra Bartłomieja Sienkiewicza, człowieka, który podkreślał swoją kompetencję, swoją wiedzę, swoją fachowość, człowieka, który był powstawaniu... Tak, pułkownik oczywiście, pułkownik. Zgadza się. Tak. Przy powstawaniu służb po roku 89, od samego początku pełnił ważne funkcje przy tworzeniu różnych ważnych instytucji związanych ze służbami.
To jest wspaniale, prawda, jak ośrodek spraw wschodnich
i tak dalej. A tutaj okazuje się, że był zupełnie bezradny. Nie wiem, czy ojciec pamięta, przecież to w rozmowach z panem Wojtunikiem okazało się, czy też tak wynikało z relacji pana Wojtunika, że pan Sienkiewicz osobiście wydawał polecenie, żeby podpalić budkę przed ambasadą rosyjską, tak żeby stworzyć taką sytuację, by można było później oskarżać demonstrantów na święto niepodległości. Do tego doszło. Pan Bartłomiej Sienkiewicz się tego wypiera. Prokuratura ostatecznie umorzyła to śledztwo. No ale takie słowa inny szef służb specjalnych CBA, pan Wojtunik, rzeczywiście powiedział, że sam to słyszał. Jak było, zapewne trzeba będzie jeszcze do końca ustalić, ale cała ta sprawa, bo wie ojciec i szanowni słuchacze, gdyby rzeczywiście tak miało być, że pan Bartłomiej Sienkiewicz, wówczas szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i nadzorujący służby, mający nadzorować, daje rozkaz do prowokacji wymierzonej w obywateli, którzy demonstrują w święto niepodległości, i to wymierzonej w ten sposób, że na jego polecenie funkcjonariusze podpalają budkę, mającą sprowokować gniew rosyjski, mającą działać tak, iż Rosjanie mają się czuć ugodzeni, że tak powiem, w swojej dumie narodowej i poczuciu bezpieczeństwa, bo to jest budka strzegąca ich ambasady w Polsce. No, to jest sytuacja naprawdę straszna. To
prowokacja niesamowita, prawda?
Straszna. To są rzeczy, o których specjaliści do spraw czytali, owszem, ale o działaniu ochrony na początku XX wieku. To takie rzeczy podejmowali komuniści. Rzeczywiście, znaczy najgorsze reżimy i najgorsze wynaturzone sytuacje. Do tego doprowadzono polskie służby, do takiego bałaganu, do takiej sytuacji. No i rzeczywiście, jeżeli tak jest, a dzisiaj my jako państwo musimy się borykać z sytuacją ewentualnego napływu tysięcy, dziesiątków tysięcy, no może jeszcze więcej ludzi, co do których czasami się podejrzewa, że mogą wśród nich być także terroryści, prawda? Że mogą być infiltrowani po to, żeby atakować chrześcijaństwo, europejską cywilizację.
Uruchomionymi, prawda?
Prawda? Na własnym terenie. To przy takim stanie służb, do których doprowadził pan Tusk, rzeczywiście musimy bardzo poważnie rozeznać, czy możemy się zgodzić w ogóle na to. Bo przecież my nie mamy narzędzi, żeby przygotowywać ewentualną obronę, żeby wiedzieć, z czym mamy do czynienia i zagwarantować naszym obywatelom, Polakom i państwu polskiemu bezpieczeństwo. A no, do tego są służby i do tego jest państwo.
I też jaki brak profesjonalności, panie pośle, że idzie minister, prawda, o jeden, drugi, czy zwierzchnik tutaj służb, koordynator służb, i nie zostaje zabezpieczony teren, gdzie on rozmawia, bo przecież nie ma tak, że to są rozmowy prywatne, półprywatne, państwowe. Wiadomo, że każdy przekaz jakieś tam rzeczy się mówi, więc że nie ma takiego zabezpieczenia. To było ciekawe, prawda?
Proszę ojca, niestety było gorzej.
Jeszcze było gorzej.
Niestety było gorzej. On był zabezpieczony właśnie, bo okazuje się, że te służby... No tak, bo to nie jest tak, że to robili kelnerzy. Znaczy, fizycznie robili kelnerzy, ale ci kelnerzy zostali zamówieni, zostali zorganizowani przez same służby.
No właśnie, no tak.
Przez same służby. Okazuje się, że tam walka wewnętrzna doprowadza do sytuacji... Proszę ojca, ja nigdy takich słów a jestem jedynym politykiem polskim, a który kierował zarówno cywilnymi służbami specjalnymi w latach 91-92, gdy byłem ministrem spraw wewnętrznych,
pan wie, co mówi,
i wojskowymi służbami specjalnymi w latach 2006-2007. Nigdy nie powiedziałem, że służby są wszystkiemu winne. Nigdy nie byłem zwolennikiem takiej spiskowej teorii historii. Ale były premier, pan Marcinkiewicz, 3 miesiące temu powiedział, to służby rządzą. No, wprawdzie miał później zawał, więc nie wiem, jak to się ma do siebie. Ale rzeczywiście takie słowa sam słyszałem w jednej z telewizji, takiej na niebiesko. Mówił, że służby w Polsce... I taki powstaje obraz tej sytuacji. On... Czy dotkniemy afery Amber Gold, czy dotkniemy afery hazardowej, czy dotkniemy afery komputerowej, czy któregokolwiek z wielkich, jak to się mówi kolokwialnie, przekrętów, który kosztował nas miliardy strat, miliardy złotych. Czegokolwiek nie dotkniemy, okaże się, że za tym są jakieś klany służb, jakieś układy związane z dawnymi, czy to SBK-ami, właśnie, czy ludźmi z drugiego zarządu z, Sztabu Generalnego lub WSW, czyli WSI. Wszędzie są ludzie, którzy za pieniądze podejmują działania na szkodę Polski. No to jest sytuacja bałaganu, czyli do którego doprowadził Tusk.
Przełom PRL-u.
A pani Kopacz kontynuuje.
Czyli panie pośle, brakuje tej opcji zerowej, prawda? Że służby służą tylko państwu, politycy są od niej jak najdalej, no z drugiej strony, popatrzmy, no jak jest koordynator, to jest polityk, prawda?
Ale oczywiście, że tak. Więc... Ja bym był ostrożny wobec tej propagandy, która często właśnie mówi, służby powinny być same w sobie,
jak najciszej
wojsko on... powinno być samo w sobie, politycy jak najdalej. No, mówią to najczęściej politycy. Mówią to najczęściej.
Sami robią coś
tylko z innej opcji. To jest niepoważne. Polityka to jest roztropna troska o dobro wspólne. Polityka to jest odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny, za państwo w ostateczności. Polityka jest po to, żeby kontrolować poszczególne dziedziny życia na rzecz dobra wspólnego, na rzecz społeczeństwa, na rzecz całej naszej narodowej wspólnoty.
Moje pytanie.
W związku z tym, ale tylko to dokończę, przy żadnej emocji. Tam chodzi nie o to, że politycy niepotrzebnie się mieszają. Tam chodzi o to, że to się dzieje bez żadnej odpowiedzialności. Póki był koordynator do spraw służb specjalnych, póki to jemu podporządkowane były wszystkie służby, to było jasne, kto jest za wszystko odpowiedzialny. Proszę bardzo, coś się złego stanie, wiadomo, to jest odpowiedzialność Wassermana. On jako minister konstytucyjny ponosi odpowiedzialność zarówno polityczną, jak i przed Trybunałem Stanu. Prawda? Bo można go pociągnąć do odpowiedzialności. W sytuacji, kiedy jest człowiek, tak jak to było jest w rządach pani Kopacz i pana Tuska, gdy jest człowiek, który się nazywa koordynatorem, ale on nie ma żadnej odpowiedzialności, żadnych kompetencji, on nie jest ministrem, członkiem Rady Ministrów odpowiedzialnym, tak, przed Trybunałem Stanu, wtedy tworzą się wojska zaciężne poszczególnych ministerstw. Ministerstwo Obrony ma swoich, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ma swoich, Ministerstwo Finansów ma swoich, prawda? I każdy minister wykorzystuje to w rozgrywkach bądź osobistych, bądź różnych układów politycznych. Tak jak wygląda dany rząd. A rząd pani Kopacz widzimy, jak wygląda, bo widzimy, jakie są konsekwencje ich władzy.
I sprawdzają się słowa Dzierżyńskiego, który powiedział, że najważniejsze są kadry, prawda, jeśli chodzi o... No oczywiście on to mówił w kontekście...
On to przejął po Stalinie, bo autorem tych słów jest...
I Lenin czy Stalin? Stalin.
Kadry, przede wszystkim kadry.
I kadry, w sensie takim też, no tego wojska zaciężnego. Panie pośle, czy można takie pytanie zadać dzisiaj, jeżeli PiS wygra wybory, a wszystko wskazuje na to, że... Prawdopodobnie tak, jako Zjednoczona też Prawica. Ma tutaj PiS program naprawczy, jeśli chodzi o służby, czy na razie o
tak,
nim
oczywiście.
Nie mówmy?
Tak, oczywiście.
Nie. Ale
to nie jest,
jest pan tego świadom, że
nie jest
rozpatrujecie.
Tajemnica, tak, no. W tej sprawie długo dyskutowaliśmy, jest pełen konsensus i ta osoba, która będzie odpowiedzialna, jeżeli jeżeli wybory doprowadzą do stworzenia przez Prawo i Sprawiedliwość rządu, ta osoba, która będzie odpowiedzialna, przywróci model oparty na koordynatorze do spraw służb specjalnych.
Czego pytam? Pan pamięta tamte wybory jeszcze wcześniejsze, kiedy straszono PiS-em, prawda, że przyjdzie rano, o 6 będą drzwi wywalane, prawda, gdzieś tam do mieszkań. Takie były nawet robione spoty, więc tutaj bardzo ostrożnie pytam, ale plan jest, natomiast takie tego typu bzdurne gadania na pewno będą, no cóż zrobić, trzeba to wyśmiać, no bo jak inaczej.
Może nawet, proszę wybaczyć, proszę ojca, może nawet lepiej pochylić się nad tym. Dlatego że gdy się przyjrzymy temu bliżej i gdy spojrzymy na te 8 lat działania Platformy Obywatelskiej i służb specjalnych, to widzimy dwie rzeczy, jeśli chodzi o służby, trzy rzeczy może. Po pierwsze, daleko idące zaangażowanie poszczególnych ludzi ze służb specjalnych w różne afery związane, no generalnie związane z rozkradaniem majątku narodowego. To po pierwsze. Po drugie, widzimy absolutny bałagan w służbach i niezdolność tych służb do informowania państwa, bo do tego one są przecież,
sprawnego,
skutecznego informowania o zagrożeniach, jakie są przed Polską. Jest taki jeden najbardziej dramatyczny przykład, naprawdę niesamowity zupełnie, o którym warto tutaj wspomnieć. Otóż w roku 2014 doszło do radykalnej zmiany na Ukrainie. Ukraina, która, jak się wydawało, będzie państwem, które ciąży coraz bardziej ku Rosji, prawda? I która będzie, jak się wtedy wydawało, nadal w orbicie rosyjskiej. Taka była zresztą polityka wówczas ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego, prawda, i także pana Donalda Tuska, która temu rozwojowi sytuacji sprzyjała, w bardzo krótkim momencie dokonała zasadniczej zmiany. Przyszedł Majdan i przyszło wyzwolenie się Ukrainy od Rosji, a także później agresja rosyjska na Ukrainę. Nagle sytuacja uległa radykalnej zmianie z konsekwencją także dla Polski, polityki polskiej, która była nastawiona na sprzyjanie temu procesowi przechodzenia Ukrainy pod coraz większe wpływy rosyjskie. Tak niestety było. Otóż do tego są właśnie służby specjalne, żeby taką sytuację przewidzieć. Tymczasem człowiekiem, który był najbardziej zaskoczony tą zmianą sytuacji, był pan minister Sikorski, który jeszcze na 5 minut przed Majdanem, na 5 minut przed wyzwoleniem się Ukrainy straszył przywódców Ukrainy, że jeżeli się nie podporządkują Janukowyczowi, to zostaną zabici. Niektórzy to nawet odebrali jako taką presję na nich. Nie dobrą wolę, nie informacje, tylko wręcz presję, że on
posłaniec Janukowycza.
Tak, że on był, no właśnie, tak niektórzy nawet to traktowali. Służby nic nie wiedziały o tym, co się dzieje w społeczeństwie ukraińskim. Służby nie zdawały, a przecież to bratni naród, to jest o miedzę kamieniem rzucić. Przecież nasze informacyjne możliwości jeszcze w roku 2007, jeśli chodzi o rozeznanie sytuacji, były naprawdę bardzo, bardzo duże. Co się stało, że minęło 7 lat i te służby były zupełnie bezradne. Czy bałagan do tego doprowadził, czy nie chciano ich słuchać? Ja tego oczywiście nie wiem. Wiem, że polski rząd nie był zupełnie poinformowany o szykującej się zmianie na Ukrainie. No, tak jak i dramat smoleński jest tego też przecież dowodem i dramatycznym przykładem. To są służby, które się nie nadają do obrony narodu dzisiaj.
No i zapytałem się w takim razie, aneks sławny do raportu o WSI, czy został on przeczytany, czy został on jakoś zastosowany? Bo tylko zrobiono wielkie halo, kiedy on powstawał, prawda? Mówiąc o jego mankamentach, że on tam zrujnował, pan jako tutaj koordynator wtedy...
Aneks nie mógł nic zrujnować.
No, ale takie hasła były, nie? Że tak? Całe nasze...
Zrujnował może życie takie życie nieuczciwe tym, którzy popełnili przestępstwa. Kto się na przestępstwo decyduje, to musi mieć świadomość, że może ponieść konsekwencje. Chociaż ojciec o tyle ma rację, że ci ludzie służb specjalnych często są ludźmi nieprawdopodobnie zadufanymi w sobie.
Nie pamiętam nazwisk, ale ci panowie występowali z twarzą, jakieś takie głosy zachrypnięte, jeden, drugi, no i właśnie mówił, że no, tutaj służył Polsce, ale niestety po tym jego nazwisko, jego twarz, no... Nie, to byli oficerowie, jakieś tam programy.
Znaczy, ja mogę tylko
to
powiedzieć,
też świadczy, jak
tyle,
media mogą stworzyć,
że jest orzeczenie, osobę, jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, o ile się nie mylę, z 2003 roku, które jasno mówi, że służba praca w służbach specjalnych państwa komunistycznego była działaniem skierowanym przeciwko Polsce i skierowanym na rzecz imperialnej władzy Związku Sowieckiego nad Polską, że to była służba obcemu.
No, to byli panowie przejęci z tamtego czasu.
Więc ja mogę oczywiście indywidualnie się nad losem takiego czy innego człowieka pochylić i zastanowić, czy no, on był taki biedny, prawda, bo zarabiał 10 razy więcej niż zwykły robotnik w Polsce pod komunistycznym okupantem, jeździł
gdzie chciał,
na całym świecie, mieszkał luksusowo i tak dalej. No, na pewno był biedny, bo ciążył na jego sumieniu praca na rzecz okupanta, więc moralną szkodę na pewno ponosił, ale warto, żeby ci ludzie sobie z tego zdali
tak,
sprawę.
Ja mówię
z ich odpowiedzialności.
Chodzi o przekaz medialny, że media tak potrafią ubarwić albo naszkicować problem, że on jest całkowicie odwrotny, że my jesteśmy nagle po stronie...
Ojca, ale ja się bardzo boję, że w tym pytaniu ojciec ma taką chytrą intencję, żeby mnie wciągnąć w dyskusję wskazującą, że te media to powstały tylko dzięki ludziom ze służb specjalnych. No, to jest może teza za daleko idąca.
Ale ta książka też jest długa, prawda?
Ale coś w tym jest, że w tych prywatnych mediach było bardzo dużo ludzi ze służb.
Ta książka
coś,
nie jest...
Jakieś związki tam są. Tak.
Czy tą książkę ktoś zaskarżył, czy jakieś procesy o zniesławienie? Nie słyszałem.
Była jedna chyba kwestia związana z okładką.
Dokładką.
Jeden z tych panów, już nie pamiętam, który uważał, że... Bo tam są, oni mają wszyscy czerwone krawaty. Uważał, że on nie powinien mieć czerwonego krawatu, ponieważ coś tam tylko na przykład kratowy albo coś takiego.
Ale to już...
Ale to jest jedna, jedyna rzecz, która miała...
W każdym razie tutaj się na wszystko dziś teraz łączy. Media
z tych, którzy zostali opisani, nie kwestionował sądowo faktów, które tam zostały opisane.
Te relacje media, władza, służby specjalne są obecne bardzo mocno.
Niestety po dzień dzisiejszy.
Tak.
Niestety po dzień dzisiejszy. I to jeszcze dodatkowo demoralizuje ludzi ze służb, którzy mieli prawo, bo o to chodzi. To zostało właśnie przerwane w roku 2006. Niestety później znowu dano im wolną rękę. Ustawa z 2006 roku o rozwiązaniu wojskowych służb informacyjnych zakazywała werbowanie ludzi z mediów i polityków oraz ludzi z biznesu. Znaczy, krótko mówiąc, wiadomo, że informatorzy to jest ważna część pracy służb, chociaż już dzisiaj naprawdę nie musi być najważniejsza. To tylko w metodologii pracy służb rosyjskich pozostało to, że tajni współpracownicy, informatorzy są najważniejszym narzędziem pracy. W nowoczesnych służbach to oczywiście nadal istnieje, ale nie jest najważniejsze.
Inny jest punkt ciężkości.
To nie jest punkt ciężkości.
Ale dobrze, jak się ma czuć właśnie redaktor, na przykład dziennikarz, który jest członkiem z takich służb, prawda? Czy on jest dziennikarzem?
To jest niedopuszczalne.
No właśnie,
to jest niedopuszczalne i to ustawą...
Czy służy prawdzie, czy służy teraz...
No właśnie, jest zupełnie inny jakby sposób działania. Inne, tak powiem... etyczne obostrzenia, inne obowiązki są przed redaktorem, a inne przed dziennikarzem, a inne przed człowiekiem ze służb specjalnych.
Na przykład może kłamać publicznie, bo dla dobra...
No właśnie, dlatego służba go do tego obliguje i cel, któremu on służy, mający być celem dobrym przecież.
Tak jest.
Też, jeżeli mogę jeszcze chwileczkę zatrzymać się przy tej sprawie, warto sobie uświadomić. Służby specjalne postkomunistyczne uwielbiają tworzenie wokół siebie takiej aury nad ludzi, którzy wszystko mogą, których trzeba się bać, bo oni wszystko załatwią, ba, zabiją nawet, zniszczą... I oni są panami świata. To jest pozostałość po czasie komunistycznym i oni nadal się tak... Warto sobie zdawać sprawę, oni są normalnymi urzędnikami państwa polskiego. Urzędnikami, którzy są przez nas opłacani. Szczególność ich pracy polega na tym, że my, państwo polskie, obywatele polscy, dajemy im prawo obchodzenia, łamania czy naruszania praw obywatelskich, ale tylko dla naszego dobra. A więc oni muszą być szczególnie trzymani pod olbrzymim, że tak powiem, pod olbrzymią dyscypliną. Ponieważ jak żadni inni urzędnicy mają prawo księdza podsłuchiwać, mają prawo księdza inwigilować, mają prawo za księdza chodzić i tak dalej. Oczywiście tylko właśnie w sytuacji, gdyby się okazało, że ojciec tak naprawdę nie jest ojcem, tylko udaje, a jest kimś innym, kto działa na szkody, przygotowuje jakieś działania szkodliwe dla polskich obywateli, polskiego państwa. W takiej sytuacji im wolno naruszać wolność osobistą ojca Janusza, ale tylko w takiej sytuacji. W związku z tym ludzie, którzy tam pracują, muszą być o szczególnie wysokim morale. Szczególnie wysokim. Ja pamiętam, że gdy objąłem funkcję ministra spraw wewnętrznych i powiedziałem to na konferencji prasowej, to potem się ze mnie wyśmiewano. O, on chce ich chrystianizować, on chce
ministrantów przyjąć,
harcerzyków z nich zrobić i tak dalej, a to przecież jest taka praca, gdzie właśnie potrzebni są bandyci, złodzieje, tacy ludzie, którzy wszystko potrafią zrobić, a to nie mogą być grzeczne dzieci. To muszą być ludzie o najwyższych standardach i ludzie o najwyższym intelektualnym poziomie, najwyższym, bo służba specjalna to nie jest bieganie z pistoletem po ulicy. Był taki człowiek rzeczywiście, który upił się w kawiarni i zostawił swój pistolet na stoliku. Była taka historia właśnie spośród tych, którzy nas po dzień dzisiejszy próbują pouczać, co to są służby specjalne. To jemu się coś takiego przydarzyło, ale tak naprawdę to jest praca intelektualna na rzecz obrony Polski i polskich obywateli. Każdy człowiek ze służb musi mieć świadomość, że tworzy ostatni szaniec obrony Rzeczpospolitej. Ostatni szaniec. Niewidzialny, ale taki, który ma dać Polsce gwarancję bezpieczeństwa. Tego etosu służby niestety nie ma. Ten etos został zniszczony. No ale jak ma być inaczej, proszę ojca, jeżeli w Polsce jest najwięcej kontroli telefonicznych w całej Europie? Ponad 2 miliony. Ponad 2 miliony kontroli telefonicznych, billingów i sprawdzeń na podstawie billingów, gdzie ten człowiek chodził, z kim się kontaktował, jak się poruszał, etc., etc. To billingi, praca tego typu właśnie przy pomocy podsłuchów, przy pomocy obserwacji i tak dalej, zastąpiła pracę intelektualną, zastąpiła zastanawianie się i analizę rzeczywistych zagrożeń dla Polski. Służby zostały przekształcone, jak mówiłem już, powtórzę to raz jeszcze, w prywatne wojska i gangi, które działają często na szkodę, a nie na korzyść naszego kraju.
No ale teraz pytanie, jak je naprawić? Bo skoro chcemy je naprawić, trzeba byłoby pewnie robić roszady kadrowe. A słyszymy, to też, bardzo mały nabór.
Ale także dobre prawo. Tymczasem właśnie przedwczoraj, jeśli się nie mylę, na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, której jestem członkiem, przedstawiono nam nowelizację ustawy na temat możliwości działania służb, która jest wynikiem decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który zakwestionował możliwości operacyjne służb. No i ta ustawa jest jeszcze gorsza. Żeby skrócić najważniejszy brak, to jest to, że pozwala na przykład podsłuchiwać ludzi, którzy cieszą się zwykle, na przykład jak adwokaci, ale także
zaufaniem,
ale także księża, prawda, w tajemnicy spowiedzi. No to są rzeczy niedopuszczalne.
Oczywiście, zawsze to było szanowne.
To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. I to musi być uregulowane tak, żeby było w pełni zgodnie z prawem i zgodnie z podstawowymi normami społecznymi. Dlatego, że nie można doprowadzać do sytuacji, w której służby się przekształcają rzeczywiście w supervładzę, zwłaszcza, że jest ona tak nieodpowiedzialna.
Panie pośle, więc teraz zaprośmy do jedynych telefonów, które chyba nie są podsłuchiwane, bo na antenę Radia Maryja i Telewizji Trwam, bo są otwarte, więc zapraszamy dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Polski Południowej 56 657 0012, dla zagranicy 657 0013, 657 0014. Przypomnę, naszym gościem, który jest do Państwa dyspozycji, jest pan poseł Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawiamy o sytuacji bieżącej, o Polsce, o mediach, o władzy i służbach specjalnych. Serdecznie już zapraszamy tych telefonów naszych słuchaczy. Myślę, że one będą już za moment i będziemy mogli porozmawiać tutaj. No, tak jak to czuje Polska, to też jest bardzo ważne, żeby politycy umieli też, no, mieli dobre też ucho na to, co dzieje się w społeczeństwie, prawda? Bo można jeździć.
Jesteśmy do tego, żeby pociągami słuchać, można jeździć, tego prawda? Wyciągać wnioski.
Pociągami tak. Można jeździć, można do Warsów chodzić, ale to jednak nie zawsze odzwierciedla to, czym żyją Polacy.
Ojciec, raz się tak zdarzyło, że właśnie pani premier postanowiła wejść do pociągu, ale spóźniła się 15 minut.
Pociąg czekał?
Spóźniła, pociąg czekał, potem wpadł w burzę. Naprawdę było z tego bardzo dużo.
Czyli lepiej niech nie jeździ.
Znaczy, może niech jeździ, tylko tak roztropnie.
Dobrze.
Niech się nie spóźni.
Proszę przekazać tą poradę pana posła. I my mamy telefon, tak? Bardzo prosimy.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku mamy. Kto z nami jest?
Stefan ze Starogardu.
Panie Stefanie, słuchamy.
No jeżeli chodzi o media, władze i służby specjalne, to znaczy, jeżeli chodzi o media, one służą specjalnym, które rozpracowują i przygotowują wszystko. To znaczy, jeżeli chodzi o obecną sytuację, która się wytworzyła i tyle narodów z Arabii Saudyjskiej, w ogóle ze wschodu, idzie przez Serbię, Węgry, Austrię, do Niemiec, to jest wszystko tak ustawione, że po przeszkoleniu oni później będą kierowani tutaj na terytorium Polski, tak nie było, ponieważ wymyśla się o złotym pociągu. Wiadomo, że w zimę w 1944 roku wszelkie złoto, kosztowności były wywożone przez Niemcy okrętami podwodnymi, a mówienie, że znajduje się jakiś pociąg, to jest po prostu wymysł. I obecnie będzie taka sytuacja, że wszystkie te biedne ludy, które dojdą do Europy, będą wcześniej czy później kierowane właśnie poszukiwaniu tego pociągu.
No, tu trzeba myśleć o... Do końca my teraz nie wiemy, bo to są wszystko jednak takie przewidywania pana czy nasze, więc na pewno służby mają to zadanie, żeby to obserwować bardzo wyraźnie.
Powinny to analizować, obserwować i przedstawiać diagnozy sytuacji kierownictwu państwa. To jest ich obowiązek. Tak. I przewidywać rozwój sytuacji w oparciu o analizy.
Pan ma rację, no można podejrzewać, że to jest też przygotowanie może jakiegoś tam przyszłego wojska takiego islamskiego. Nie wiem, no wszystko jest możliwe. No nie możemy być aż tak ufni, bo widać, tam są dzieci, biedne kobiety, ale też nie możemy być zaślepieni tym, że wiadomo, to są, może muszę ważyć słowa, prawda, ale bo nie chciałbym, żeby posądzali, że gdzieś mówimy o jakimś narodzie źle, ale pewne postawy już teraz są jasne.
To prawda.
I mamy te egzekucje chrześcijan.
Największy problem związany z tą sytuacją, o której pan mówi także teraz i o której dzisiaj mówimy, polega na tym, że nam nie przedstawiono żadnej informacji na ten temat. Bo przecież inne grupy społeczne płyną z Turcji, z tego pogranicza syryjsko-tureckiego, a inne grupy społeczne o innych cechach i być może o innych, tak powiem, planach czy też innych charakterystykach płyną poprzez Libię. Bo to są te dwie drogi. Z pogranicza syryjsko-tureckiego i poprzez Libię. Pogranicza turecko-syryjskiego, bo tam jest to państwo islamskie, które niszczy połowę Syrii i część Iraku. I z Libii, dlatego, bo Libia jest w stanie no, głębokiego kryzysu, można by powiedzieć wręcz anarchii. Prawda? Tam no problem władzy państwowej jest
powiedzmy
bardzo,
też,
no kto, władzy państwowej jest bardzo pośle, dyskusyjne.
Tak mówiąc tak brzydko, no, ale ktoś tam ten zegarek rozkręcił, prawda? Pierwsze te rządy upadły, ktoś nad tym pracował, a teraz no, wszyscy musimy ponosić konsekwencje decyzji pewnych państw. Przecież ja pamiętam z tego, że polskie wojska raczej tam nie były, żeby obalać rządy w Syrii czy w Libii.
Jeżeli chodzi o Libię, to pan NATO. Minister Sikorski był, zdaje się, bardzo gotów do udziału Polski w tej kwestii. Za to, jeżeli chodzi o Syrię, to na szczęście nie, ale to jest zupełnie oczywiste, że zarówno w wymiarze historycznym, czyli państwa kolonialne, XIX-wieczne, państwa, które brały odpowiedzialność, także w dobrym tego słowa znaczeniu, ja nie chcę tylko cech negatywnych tego przedstawiać, za imperia kolonialne, i państwa, które zaangażowały się 2 lata temu, 3 lata temu w tak zwaną wiosnę arabską, która zdestabilizowała cały ten obszar od Libii aż właśnie po Syrię. Cały ten obszar został zdestabilizowany. Być może był jakiś plan pozytywny, tylko że zamiast pozytywnego planu mamy zupełną zapaść, mamy dramat, z którym chce się poradzić sobie, narzucając Polsce kwoty i wręcz przy takim dyktacie, jakbyśmy byli podporządkowani.
Kolonialny kraj.
Byli krajem właśnie kolonialnym, który musi wypełniać polecenia jakiegoś pana z Brukseli. No to jest po prostu nieodpowiedzialne.
Jeszcze w języku niemieckim to brzmi też dla
nas. To jest po prostu nieodpowiedzialne. Ja się dziwię, że ten pan... No zobaczymy, jaka będzie przyszłość, ale tutaj musi być bardzo stanowcza reakcja dyplomacji polskiej. Nie mam wątpliwości.
Mamy telefon kolejny. Bardzo prosimy. Kto z nami jest?
Dobry, witam serdecznie, Szyj Boże, ojca prowadzącego i szanownego gościa, Michał z Kolina.
Proszę bardzo, panie Michale, słuchamy.
Szanowny panie pośle, ja przede wszystkim chciałem panu powiedzieć wyrazy szacunku dla pana i dziękuję za to, co pan robi. Polska jest krajem zupełnie zepsutym, martwi mnie fakt i sytuacja, że Polacy, naród, który się daje tak nabierać, wy robicie wiele rzeczy, dobrych rzeczy, a szczególnie pan. Ja pana podziwiam, że pan w ogóle tyle spraw na nas prowadzi, mając szeroko oczy otwarte i widzi pan, co się dzieje. Ja również dołączam się do tego, a jeszcze raz serdecznie pana pozdrawiam i życzę panu wszystkiego najlepszego. Trzymajmy się razem, nie dajmy się wziąć. Kłaniam się.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Rzeczywiście trzymajmy się razem. Nie dajmy sobą manipulować, nie dajmy się rozbić. Rzeczywiście jesteśmy, można by powiedzieć, na ostatniej prostej. A to, co się teraz dzieje, jest jakimś podsumowaniem wydarzeń od roku 89, mających jednolity pewien ciąg. W ramach tego procesu historycznego od 89 roku było bardzo dużo dobrych rzeczy. To jest w ogóle bezdyskusyjne i bezsporne. No, ale były też olbrzymie słabości. Były też olbrzymie słabości i rzeczy, które musimy naprawić, jeżeli mamy odbudować się jako silne państwo, jako silny naród,
Polska się budzi,
jako bogaty, bo przecież dzisiaj jesteśmy na progu wyniszczenia demograficznego zupełnego.
Czyli ma żartów, to jest tak, że...
Często kawałki autostrad bardzo ładne, rzeczywiście, piękne, śliczne, tylko że nie ma Polaków, tak. Prawda? A grozi nam, że będziemy się odradzali w Belfaście, tak, albo w Londynie, albo gdzieś indziej.
Samolot łatwiej jest kupić. Samolot czy autobus.
Tak. Natomiast więc czy w Polsce? Dzieci... No między innymi dlatego tak ważny jest ten element programowy Prawa i Sprawiedliwości, który dzisiaj rodzinny, raz jeszcze tak podkreśliła pani prezes, prawda, Szydło. Ten program 500+, czyli skupienie uwagi państwa na długofalowym wsparciu i możliwości rozwoju, także ekonomicznym, także finansowym, rodziny.
Tak. Dziękuję bardzo, panie Michale. I kolejny telefon, bardzo proszę. Prosimy bardzo. Tak, kto jest z nami?
Józef z Poznania.
Pan
patriota od młodych lat, od dzieciaczka z krwi i kości. Bóg, honor, ojczyzna. Zawsze była wartością naszych przodków i w ogóle, którzy już zginęli, którzy nie żyli, opakujemy za nich. Witam pana szanownego, wspaniałego patriotę Macierewicza i ojca. Pozdrawiam wszystkich Polaków, patriotów w Polsce. Niech się nie poddawają tej utłumanionej w ogóle propagandzie. Teraz do moich myśli i rozważań. to wszystko, co się dzieje, to jest przygotowane, to jest wiadomo przez tych mutantów ukrytą masonerię, żeby islamizować Europę, a część Niemiec, a tym bardziej w Unii Europejskiej, panowie to są ci panowie, którzy kiedyś Folzość kartę podpisywali i tam oni się ukryli w ogóle za pieniądze. Ograbionych tych biednych w ogóle swoich mutantów zyskali takie stanowiska.
No tak, ale sytuacja jest, panie Józefie, dziękujemy za słowa takiej troski. Sytuacja jest rozwojowa, jak się mówi, panie pośle, tak? Że musimy bacznie obserwować, w którym kierunku to pójdzie. Myślę tu o służbach, ale też o polityce zagranicznej, naszego rządu i tak dalej, no bo...
To prawda i to się będzie decydowało w najbliższych tygodniach i w najbliższych...
Europa się islamizuje,
miesiącach.
To jest fakt.
Istnieje, to jest realna groźba. No, w Niemczech, o ile się nie mylę, jest ponad 4 miliony chyba ludności, która przyszła z terenów islamskich, prawda? We Francji też to jest wysoki proces, także we Włoszech obecnie...
W Warszawie pani Gronkiewicz też meczety pozwala budować w miejscach. Ja nie mówię, żeby nie było, ale no... Też ciekawa historia, prawda?
Proszę ojca, ja mam taką olbrzymią... Czy moglibyśmy dzisiaj o pani prezydent Gronkiewicz nie mówić, bo to rzeczywiście...
Wieczoru.
Tak, to daleko idące wyzwanie. Tyle...
I kropka.
Tyle zła, co się stało, tak. Tak. Więc rzeczywiście tak jest, że te najbliższe tygodnie są niesłychanie ważne. No rozstrzygnie się przecież przede wszystkim to, czy my będziemy mieli jako państwo własną wolę. Bo okazuje się, że może dojść do tego, iż zostanie podjęta decyzja za nas, a w jakimś stopniu przeciwko nam, narzucająca nam, ile musimy osób spośród tej fali migracyjnej na własny teren przyjąć. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mogli się z czymś takim, znaczy żeby dyktat mógł w tej sprawie rozstrzygnąć, bo to byłoby rzeczywiste daleko idące zagrożenie suwerenności i bezpieczeństwa państwa.
Ja się boję tego, że będzie dyktat i te osoby nie będą chciały, ale będą musiały u nas być, nie wiem, no bo oni są do Holandii, do Niemiec, do Francji, a nie są do Polski.
No, teraz... do Szwecji, prawda?
Chyba, żeby jakieś takie...
Norwegii. Norwegia już w tej sprawie, tak powiem, narzuciła pewne bardzo ograniczone... Tak. Podobnie Dania. No, bardzo wiele państw reaguje zgodnie z taką zasadą, że najpierw strzeże swojego interesu i bezpieczeństwa swoich obywateli, więc to jest naturalne. Ale najgorsze jest to, że my ze strony rządu nie mamy jasnej postawy. Że mamy taką sytuację, iż można... Niektórzy rzeczywiście podejrzewają. Ja bym nie chciał pani premier Kopacz o takie rzeczy podejrzewać.
Mieć
że
ciastko
ona
i
już
zjeść
ciastko. Nie, jeszcze gorzej. Rzeczywiście już gdzieś tam coś zdecydowano, a nam się, że tak powiem, tak po kawałku przekazuje informacje powoli.
Bo się zbadało krok opinię
po kroku. No więc ja mam nadzieję, że z taką perwersją nie mamy do czynienia i z takim działaniem fałszywym.
Zbadano opinię społeczną, 2/3 Polaków nie chce mieć niestety tutaj obcych. No i to jest taka jest prawda. Teraz co? Powiedzieć Polakom prawdę, że już za was żeśmy zdecydowali, a wybory idą, prawda?
Ale jest niemożliwe, żeby pani premier podjęła taką decyzję, dlatego, bo to nie jest decyzja, którą ona może samodzielnie podjąć. W tej sprawie to nawet człowiek przecież o zupełnie innych korzeniach. Miller, pan Leszek Miller, prawda?
Tak, jest
komunista były przecież powiedział, że tutaj Parlament musi się wypowiedzieć. Parlament
jest
reprezentantem, najwyższym reprezentantem narodu. Także to tylko po decyzji Parlamentu takie rozstrzygnięcie mogłoby zapaść. To nie moje słowa, ja to tylko powtarzam, ale w tym jest racja. Analiza, konsultacja i decyzja przedstawicielstwa narodowego. Tylko w takim trybie
proszę państwa,
to może
pan poseł Adam Macierewicz potwierdza rację pana posła Millera.
W tym jest... wąskim zakresie, jeżeli można.
Ale jest to
dobrze,
też historyczne.
W tym wąskim zakresie.
Fakt taki warty odnotowania, godny.
No, ale on też, warto pamiętać, powtarza tylko to, co Prawo i Sprawiedliwość już od ponad
odkryło
miesiąca formułuje. Także ujął to w jednym zdaniu.
Tak. Kolejny telefon. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, Radio Maryja. Kto jest z nami?
pochwalony jest Chrystus, Jan z Wilna.
O, kłaniamy się.
Bardzo pozdrawiam serdecznie ojca prowadzącego i bardzo kochanego, szanownego pana posła Antoniego Macierewicza. Ja, tak, głos Polaków z Wileńszczyzny, nas tu jest 300 tysięcy już 25 lat po tak zwanej perestrojce, cały czas nas wynaradawiają, zwalcza się, obkradają z wszystkiego, co jest nasze, co jest polskie, ziemia, nazwiska, kultura, język, a szczególnie edukacja, szczególnie w te ostatnie czasy, generalny atak na nasze polskie szkoły, szczególnie w Wilnie. No i chciałoby się prosić, żeby ta Polska, mamy nadzieję, że PiS wygra wybory w październiku, żeby nas ratowała, bo chcemy ratować innych, obcych, a kiedy swoich, tych wiernych Polaków z Litwy, z ojczyzny Adama Mickiewicza, marszałka Józefa Piłsudskiego, jakby no, zapomnieli, wyrzekli się, a my jesteśmy wierni dla Polski, bo ta kultura polska nam potrzebna dla wiary. My zauważyliśmy, kto odchodzi od polskości, odchodzi i od kościoła. To faktycznie idzie walka nie tylko z polskością, ale z wiarą chrześcijańską. I u nas, ale tak samo i u was idzie to zwalczanie polskości. Bóg zapłać i mam nadzieję, że PiS wygra teraz wybory i wy nam pomożecie. Szczęść Wam Boże.
Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, dziękuję za wspaniałe dla nas życzenia. My zawsze stoimy przy Polakach na Wileńszczyźnie, zawsze stoimy przy wszystkich Polakach na całym świecie oczywiście, no ale w szczególności tych, którzy mieszkają tam, gdzie się urodzili, tam, gdzie są groby ich ojców, dziadów i pradziadów, tam, gdzie nie są Polonią, są Polakami i mają wszelkie prawa do oczekiwania pomocy od państwa polskiego i pamiętam, jak bardzo był w tej sprawie oddany pan prezydent Lech Kaczyński. Pamiętamy, że przecież jego ostatnia podróż przed tą tragiczną, straszliwą śmiercią to była właśnie podróż do Wilna. To była właśnie próba raz jeszcze pochylenia się nad tymi wszystkimi sprawami, które pan teraz wymienił, nad sprawą ziemi, nad sprawą nazwisk, nad sprawą szkół polskich, nad tymi wszystkimi. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie ta tragedia, która zabrała pana prezydenta i polską elitę, to te kwestie też by się inaczej ułożyły, bo pan prezydent był temu szczególnie oddany. Ale też chcę podziękować za ten głos, dlatego że on przypomina nam, że po trosce o mieszkańców państwa, polskiego mamy też obowiązki przede wszystkim o Polaków, którzy żyją poza granicami.
Mamy o kim myśleć, prawda?
Poza granicami kraju. Mamy obowiązki wobec Polaków, którzy żyją na przykład w Kazachstanie także, którzy chcą wrócić do Polski. Którzy chcą wrócić do Polski i bardzo słusznie się w ostatnim czasie przypomina, nie ma zgody rządu pani Kopacz, żeby wydać małe pieniądze po to, żeby Polacy, którzy zostali zesłani do Kazachstanu, mogli wrócić do ojczystej ziemi, a zwraca się uwagę przede wszystkim na to, co rozkazuje, jakie decyzje płyną z Brukseli.
No,
to jest rzecz zupełnie nieodpowiedzialna. Powtarzam z całym szacunkiem, my na pewno musimy pomóc tym, którzy pomocy potrzebują, bo są przez wojny wyganiani z własnej ziemi. No ale mamy także i przede wszystkim obowiązki wobec własnych rodaków. O nich zapomnieć nie możemy i przede wszystkim w pierwszej kolejności o nich powinniśmy myśleć.
I mamy kolejny jeszcze telefon, myślę, że chyba już jeden z ostatnich w tej części audycji. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kto zawsze z nami jest?
Mówi Lidia z Torunia.
Pani Lidia.
Ja chciałam powiedzieć, że niedawno słuchałam na YouTubie, w internecie, znaczy słuchałam, czytałam na pasku rozmowę, wywiad z Bumaninem, który mieszka już od lat, nie pamiętam dokładnie, czy w Polsce, w każdym razie w Europie. I on powiedział, że on nie może wyjść z podziwu i z zadziwienia nad Europejczykami, że po prostu są tak naiwni, że są tak bezmyślni i tak śpią, wierząc w to, co jest nam mówione, że ci uchodźcy przychodzą tutaj tylko po to, że taką mają tam sytuację. On powiedział, że on jako muzułmanin jest sam zatrwożony tą sytuacją i tym najazdem, tym tsunami na Europę. Powiedział też, że z tego, co on wie, to już w latach 60. muzułmanie zaplanowali islamizację całej Europy i nie możemy się dać zwieść tym, że oni są w potrzebie, że nam Unia Europejska coś narzuca, że albo to, że na przykład jest nam mówione, że oni raczej Polski to w Polsce to nie chcą być, bo chcą dalej do Niemiec, do Skandynawii. Nie wiem, czy to jest tylko nam tak wmawiane, żebyśmy po prostu stracili czujność i żebyśmy się przestali tym przejmować i żebyśmy sobie pomyśleli, a w Polsce to oni tak nie będą, a potem któregoś dnia się obudzimy i zobaczymy, że nagle jest w Polsce pełno i tak w zasadzie to w ogóle oni nie chcą stąd wyjeżdżać też, także naprawdę musimy być bardzo ostrożni i poza tym tyle, ile ja czytałam o muzułmanach, o islamie, to co oni wyprawiają z ludźmi, z kobietami, z malutkimi dziewczynkami, po prostu jeśli chodzi o sprawy związane z seksem, to włos się jeży na głowie, oczywiście nie będę tego powtarzać, bo to jest zbyt przerażające, ale uświadomieni Polacy to nie są w ogóle w tej kwestii i naprawdę warto trochę wejść w internet i posłuchać, jacy są muzułmani, jak traktują kobiety, jak traktują małe.
Dziękuję bardzo pani Lidio, bo oczywiście czas nam tutaj biegnie ku końcowi, chociaż mówię, zawsze się szczerzmy tego, żeby jednak starać się nie uogólniać, bo tak jakby ktoś o Polakach pisał, prawda, że jacy to są Polacy, bo jest
na ileś tam procent. Na przykład jednostkowego doświadczenia, tak. Czy nawet
natomiast prawda, ma pani rację,
relacji jednej jest osoby, tak? Ja znam ten wywiad i on rzeczywiście robi olbrzymie wrażenie i wzbudza przerażenie. No, wydaje mi się i tutaj ja podobnie jak ojciec sądzę, że uogólniać nie można. Na pewno takie wątki w cywilizacji islamskiej są, które tam są podkreślone, no ale na pewno nie tylko, ale ma pani absolutnie rację i jest coś takiego, że ja bym nie chciał iść za daleko w tej sprawie, ale że w ciągu ostatnich 30-40 lat doszło do ewolucji także w islamie, że tak jak na szczęście nieskutecznie, ale była próba ukształtowania takiego przekształcenia chrześcijaństwa w kierunku marksistowskim. Była taka próba,
tak zwana teologia wyzwolenia
jest tego przejawem, znamy książki, które były pisane, a także praktyczne próby realizacji tego kierunku ze opłakanymi strasznymi skutkami, to mam wrażenie, że była też praca nad islamem w tym kierunku. Właśnie wydobycia z islamu i ukształtowania pewnych środowisk, pewnych grup społecznych, także pewnych partii w kierunku przekształcenia islamu w takie narzędzie walki i narzędzie agresji i tego typu działań. Myślę, że mamy z czymś takim dzisiaj do czynienia i to państwo, tak zwane państwo muzułmańskie, państwo islamskie jest takim tego najgorszym wykwitem, bo tam rzeczywiście jest nagromadzenie najgorszych, skomasowań najgorszych potencjalnych cech tkwiących w islamie. I gdyby to miało być przesłanie dla Europy, a także dla Polski, no to trzeba się wszystkimi siłami bronić i w żadnym wypadku nie ulegać złudzeniu.
Każdego dnia giną chrześcijanie, panie pośle.
Co więcej, na świecie, co więcej, nie tylko ilości. Jest to nasilenie w ostatnich latach. W ostatnich latach na obszarach, gdzie panuje islam, rzeczywiście mamy do czynienia, no wręcz jeśli chodzi o Azję Środkową, z wykorzenieniem w ogóle chrześcijaństwa. Tam, gdzie chrześcijaństwo się narodziło, dzisiaj pozostały już całkowicie zupełne resztki. Jest to najbardziej prześladowany, najbrutalniej, najokrutniej, z jakimś niesamowitym barbarzyństwem grupa społeczna. I gdyby to miało być tak, że tam nasi bracia chrześcijanie są wyrzynani, a my tych ludzi, którzy są za to współodpowiedzialni, tutaj będziemy przyjmowali, no to taki obraz byłby absolutnie niedopuszczalny i świadectwem naszej po prostu niedopuszczalnej
bystroski.
I innej żałości.
Do tematu powracamy.
Tak, na pewno Prawo i Sprawiedliwość na takie działania się nie zgodzi. To nie znaczy, powtarzam za ojcem, żeby można było tak uogólniać, bo
tak,
oczywiście
bo tak. To jest bardzo zła tendencja uogólniania każdej nacji, każdego narodu, każdego problemu.
Ale problem, wrócę do tego, od czego zacząłem na koniec. Problem polega na tym, że my jako naród zostaliśmy pozostawieni jako społeczeństwo, pozostawieni bez solidnej wiedzy, bez solidnej informacji. Mamy pokrzykiwanie, mamy pouczanie przez różne radiostacje walczące z polskością i chrześcijaństwem, prawda? Dzisiaj nas się poucza, że mamy za wszelką cenę zamknąć oczy, prawda, wszystkich przyjąć, czy najlepiej wyprowadzić się z Polski,
gasić światło,
pozostawić. Tak być nie może. To jest nieodpowiedzialne. Służby, państwo, pani premier, rząd muszą przedstawić rzeczywistą sytuację i na tej podstawie
dziękujemy bardzo i kontynuujemy o 21.30. Nasz gość, pan poseł Antoni Macierewicz, serdecznie zapraszamy do Radia Maryja.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten czas.